Ludzie Biblii. Starość króla Salomona. Poprzedni odcinek opowieści o królu Salomonie zakończyliśmy wspomnieniem o jego życiu zapisanym w księdze Syracha, która przypomina dzieje mądrości w historii Izraela. Była to piękniejsza połowa wypowiedzi tej księgi o Salomonie. Niestety, końcówka tej wypowiedzi nie jest już tak pochlebna, bo czytamy tam następującą ocenę tego, który w młodości i w sile wieku uchodził za najsławniejszego mędrca nie tylko swoich czasów. Niestety, czytamy tam, kobietom wydałeś swe lędźwie i w wyuzdaniu oddałeś władzę nad swym ciałem. Splamiłeś swą chwałę, zhańbiłeś swoje potomstwo, sprowadzając gniew na dzieci i napełniając je smutkiem z powodu twojej głupoty. Ponieważ powstała podwójna władza najwyższa i z Efraima poczęło się zbuntowane królestwo. Pan jednak nie pozbawił go miłosierdzia swego i nie cofnął żadnego słowa, ani nie odmówił wybranemu swemu potomka i nie zatracił potomstwa tego, który go umiłował. Jakubowi zostawił resztę, a korzeń z niej Dawidowi. To, co było chlubą rządów Salomona, pod koniec jego życia stało się przekleństwem i doprowadziło do podziału jego państwa na dwa królestwa. W poprzedniej audycji mówiliśmy, że dzięki mądrości, z jaką sprawował rządy nad Izraelem, potrafił rozszerzyć granice swego państwa i zapewnić mu życie w pokoju. Nie prowadził wojen, ale układał się z sąsiednimi krajami, przypieczętowując te pokojowe traktaty kolejnymi małżeństwami z córkami królów i książąt. Wielożeństwo, jakie wówczas było praktykowane, Salomon doprowadził jednak do absurdu. W Księdze Królewskiej bowiem czytamy, że król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości łączył się z nimi, także miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Pierwszą żoną Salomona była córka faraona egipskiego. Potem dochodziły następne. Księga wyraźnie mówi, że to nie tylko z powodu traktatów pokojowych brał sobie coraz to nowe żony, ale Salomon z miłości złączył się z nimi. A więc motywem zawierania kolejnych małżeństw nie zawsze było pragnienie utrzymania pokoju z sąsiednimi państwami, ale czasem było to zwykłe pożądanie kobiet, także w końcu jego żony uwiodły jego serce. Biorąc sobie kolejne małżonki, nie skłaniał ich bynajmniej do tego, aby przyjęły jego religię. Ponieważ były to zwłaszcza na początku córki królów i książąt, zachowywał się lojalnie wobec rodów, z którego pochodziły. A więc nie tylko pozwalał, aby wyznawały swoje religie, ale budował dla nich świątynie i ołtarze ku czci bóstw, jakie one wyznawały. Pozwalał im na to, by sprowadzały swoich kapłanów i innych stróżów sanktuariów swoich bóstw. Może z początku jego żony same udawały się do tych miejsc kultu, aby uczcić swoje bóstwa. Z czasem jednak i król zapewne towarzyszył im w tym kulcie, bo wspomniana księga tak to dalej opisuje. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz milkoma ohydy Amonitów, Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi i bożkowi moabskiemu na górze na wschód od Jerozolimy oraz Milkomowi ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Bóg według Ksiąg Świętych dbał jednak o swój lud i nie pozostawił Salomona bez upomnienia. Czytamy bowiem, że Pan rozgniewał się na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazywał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia, ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna, jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Najpierw jeszcze za życia Salomona wyczerpały się niektóre zabezpieczenia pokoju z sąsiednimi państwami. Na horyzoncie pojawili się przeciwnicy, przede wszystkim w syryjskim Damaszku, ale Księgi Święte nie wspominają o żadnych wojnach, jakie miałby król prowadzić, tylko o przeciwnikach Salomona. Wśród nich, zgodnie z zapowiedzią, pojawił się także pewien rodzimy przeciwnik. Jeden z jego urzędników o imieniu Jeroboam, syn Nebata, Efratyjczyka, ze Seredy, matka jego nazywała się Serua. Tenże Jeroboam zbuntował się przeciw królowi. Księga mówi, że był on człowiekiem uzdolnionym, więc Salomon, zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go dozorcą wszystkich robotników rodu Józefa. Powód jego buntu przeciw królowi ani jego forma nie są bliżej opisane. Nie wiemy nic o tym, czy ów Jeroboam podjął jakiekolwiek działania przeciwko Salomonowi, czy wzywał do buntu przeciwko niemu, czy proponował królowi jakiekolwiek zmiany w jego postępowaniu. Księga Królewska mówi tylko o zapowiedzi, że kiedyś przejmie on władzę nad większością ludności Izraela i większością terytorium Zjednoczonego Królestwa Salomona. Dość niespodzianie pojawia się na jej kartach prorok Achjasz z Szilo, o którym wcześniej nie ma żadnej wzmianki. W Szilo było kiedyś znane sanktuarium, które zostało zrujnowane z powodu sprzeniewierzenia się obsługującej je rodziny kapłana Helego. Przez wiele lat było ruiną, i to ruiną symboliczną, a więc i prorok pochodzący z tego miasta zapowiada ruinę i klęskę Salomonowego państwa. Otóż czytamy dalej w Księdze Królewskiej, że gdy ten wspomniany Jeroboam pewnego razu wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achjasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achjasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na 12 części i powiedział Jeroboamowi: weź sobie 10 części, bo tak rzekł Pan Bóg twój Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. Bóg mówił przez proroka Achjasza, że taką karę ma ponieść Salomon za swoje sprzeniewierzenie się wobec Boga. za to, że razem ze swymi żonami czcił bóstwa pogańskie. Za grzech Salomona karę musiał ponosić właściwie naród, który nie tylko uległ podziałowi, ale którego większość, czyli królestwo, na czele którego stanie Jeroboam, zostanie narażona na pokusę odrzucenia prawdziwego kultu Bożego. Bóg wybrał tego człowieka pochodzącego z ludu na króla, bo czytamy taki wyrok Boży w słowach, które wygłasza prorok Achjasz. Ciebie zaś biorę, abyś władał wszystkim, czego zapragniesz, i był królem nad Izraelem. Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę, i będziesz chciał postępować moimi drogami oraz będziesz wykonywał, co uznaję za sprawiedliwe, zachowując moje prawa i polecenia, jak czynił mój sługa Dawid, to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela, potomstwo zaś Dawida poniżę, jednak nie po wszystkie dni. Niestety Jeroboam nie okazał się wiernym sługą Bożym. Tymczasem Salomon postanowił go zabić. Nie wiadomo, czy popełnił jakikolwiek czyn zasługujący na śmierć, czy tylko król dowiedział się o prorockiej zapowiedzi. Jeroboam więc musiał uciekać z kraju i schronił się w Egipcie, gdzie pozostał do śmierci Salomona. Był jeszcze jeden powód do załamania się panowania Salomona, o którym tu księga nie wspomina, ale który miał niewątpliwie wpływ na podział królestwa. Powodem tym były ciężkie świadczenia, jakie Salomon nałożył na cały swój naród. Gdy król był jeszcze młody, kraj obfitował we wszystko, bo na budowy i na utrzymanie licznego dworu i wojska król sprowadzał złoto, a gdy się zestarzał, nie było już o tym mowy. Gdy tymczasem dwór Salomona nieustannie się rozrastał i jego utrzymanie było coraz bardziej kosztowne. Trudno nam uwierzyć, że Salomon rzeczywiście miał 700 żon prawowitych i 300 drugorzędnych. Ale możemy sobie wyobrazić, że liczne żony, jakie pojął, utrzymywały swoje własne orszaki kobiet i mężczyzn, i ci wszyscy, oprócz sług i urzędników Salomona, powiedzmy 1000 cudzoziemskich osób, byli na utrzymaniu królewskim, stanowiąc jego dwór. Księga Królewska opisuje bowiem, jakie ilości pożywienia trzeba było codziennie dostarczyć na stół królewski. Codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiło 30 kor najczystszej mąki i 60 kor zwykłej mąki. Wyjaśnijmy, że jedna kora była miarą liczącą około 200 litrów, w przybliżeniu 200 kg. A więc mamy tu zapotrzebowanie dworu na około 1,5 tony mąki dziennie. A dalej, codzienną dostawę żywności dla Salomona stanowiły 10 tucznych wołów i 10 wołów pastwiskowych oraz 100 owiec oprócz jeleni, gazeli, danieli i tucznego ptactwa. Nadzorcy zaopatrywali króla Salomona i wszystkich zaproszonych do stołu królewskiego, każdy w swoim miesiącu, tak iż niczego nie brakowało. Również jęczmień i słomy dla koni pociągowych i rumaków, czyli koni wojskowych, sprowadzano na to miejsce, które każdemu było wyznaczone. Salomon panował 40 lat. Jego panowanie zostało opisane w Księdze Dziejów Salomona, która zaginęła, ale została streszczona w pierwszej Księdze Królewskiej. Gdy umarł, został pochowany w mieście Dawida swego ojca, a jego syn Roboam został w jego miejsce królem. Po śmierci Salomona, która miała miejsce około 930 roku przed Chrystusem, lud miał prawo odetchnąć i spodziewać się od jego następcy jakiejś zmiany.